W bibliotece muzycznej nie ma tworu muzycznego, który by odzwierciedlał tragedię, zbrodnię ponarską i w ogóle jej wymiar. Wiadomo według różnych źródeł historycznych, że 70 tysięcy z pomordowanych tam ludzi stanowili Żydzi, około 20 tysięcy Polacy i około 10 tysięcy przedstawicieli innych różnych narodowości. I mówiąc może nieco banalnie, jesteśmy winni pamięć i modlitwę. Tyle. I rodzaj przekazu tego faktu w postaci oratorium, językiem kultury, językiem sztuki, to też jest pewien element i czynnik łączący. Bo tu nie chodzi o wypominanie, specjalnie wskazywanie na sprawców albo na egzekutorów, tylko chodzi o przybliżenie tej tragedii i zachowanie pamięci o niej.
Widziałam, jak pędzono ludzi skazanych na śmierć. Byli otoczeni wojskowymi i psami. Cały tłum pochylonych, szarych ludzi idących w stronę kaźni.
Zapiski z miejsca zbrodni. Audycja dokumentalna Adama Kliniuka.
Lipca 1941 roku. Pogoda dość ładna. Ciepło, białe obłoki, wiatr. Od lasu jakieś strzały. Prawdopodobnie ćwiczenia, bo w lesie stoi jakiś obóz amunicyjny. Jest koło 4 po południu. Strzały trwają godzinę, dwie. Na Grodzieńce dowiaduje się, że do lasu przypędzili dużo Żydów. I raptem do nich strzelają. Był to pierwszy dzień rozstrzeliwań. Wrażenie przygnębiające.
Ponary, las za ciszę, miejsce jak ulał dla męczenia, katowania, myśli stałe kule.
W tym budynku była siedziba Gestapo. Chodząc, oglądając cele, staram sobie wytłumaczyć, jak to było, jak tutaj przez kilka miesięcy siedział mój tata. Stąd udawało się przekazać grypsy, które zawijał w sznureczki od woreczków, w których mama podawała jakieś jedzenie. Pisał ołówkiem kopiowym na bibułkach papierosowych. Mama listy od siebie do męża zapiekała w plackach albo na dnie garczka, jak podawała kaszę.
Śmierci się nie boję. Krew zawsze wydaje plony. Ale chcę żyć jak każdy ideowiec. Żyjąc, mogę coś jeszcze zrobić. Bo idea tylko życiu bliźnich narodu służy. Wszelka filozofia bez korzeni wyjściowych z życia i bez zastosowania w życiu to puste frazesy. Chrystus objawił nam swoją filozofię pozagrobową, aby nam ciężkie życie ułatwić. Ideowiec nie załamie się nawet pod muszką karabinu, bo wie, że tak czy inaczej umrzeć musi. Doprawdy, w dzisiejszych czasach wstyd byłoby umrzeć śmiercią naturalną. Wstyd przed przyszłymi pokoleniami, które na naszym życiu uczyć się będą, jak my na życiu naszych przodków. Nawet w celi, oczekując najgorszego, można i należy stworzyć atmosferę normalnego życia. Tak jak u mnie, tak będzie u ciebie, bo jesteś mocny człowiek, przy tym matka Polka. Nie załamiesz się. Takie jest moje przekonanie. Żyj normalnie, urządź sobie przystań. Całuję miliony razy. Twój na wieki Stach.
18 lutego 1943 roku już nie przyjęto paczki od mamy i to była informacja dla żon, dla dzieci, że tego dnia mężowie, ojcowie zostali wywiezieni na Ponary. Ja jeszcze byłam w łonie mamy, urodziłam się 1,5 miesiąca po zamordowaniu ojca.
Ponary przed II wojną światową była to miejscowość podwileńska, miejscowość, która cieszyła się wielką renomą jako, moglibyśmy powiedzieć, dzisiaj uzdrowisko. Były tam lasy, do których jeździło się oddychać świeżym powietrzem i była to właśnie taka miejscowość uzdrowiskowa. Wszystko zmieniło się w roku 1939 i Sowieci w Ponarach rozpoczęli budowę bazy, w której wykopali bardzo duże doły, gdzie miało być przechowywane paliwo. Potem, kiedy Niemcy napadły na Związek Sowiecki i Wilno dostało się pod okupację niemiecką, ta baza stała się właśnie miejscem masowych mordów.
Rozstrzeliwania trwają następne dnie 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 lipca. Strzelają szaulisi, wyrostki po 17-25 lat. Od 14 lipca rozbierają do bielizny. Handel ubraniami na szeroką skalę. Stodoła, centrala ubraniowa, skąd na koniec, po uprzednim załadowaniu do worków, wywożą. Handel na całego. Kupują ubrania za 100 rubli, a znajdują zaszyte 500 rubli. Szaulisi z wypchanymi plecakami, zegarkami, pieniędzmi i tak dalej.
Pierwsze zbrodnie w Ponarach historycy odnotowali na podstawie dokumentów niemieckich już 4 lipca 1941 roku. Natomiast udokumentowaną zbrodnię z 11 lipca zamieścił już w swoich zapiskach nazwanych później dziennikiem Kazimierz Sakowicz. Był to polski dziennikarz, który przed wojną w Wilnie wydawał z żoną gazetę Przegląd Gospodarczy. W czasie wojny przeprowadził się do miejscowości Ponary i tam mieszkał. Jako dziennikarz obserwował z zainteresowaniem rzeczywistość otaczającą, poza tym też współpracował z polskim podziemiem niepodległościowym. I kiedy zauważył, że słychać tam strzały, rozpoczął prowadzenie takich notatek, które były sporządzane na kartkach. Czasami były to wyrywane z kalendarza fragmenty papieru. Sporządzał je ołówkiem kopiowym, potem skręcał je w takie małe rulniki, wkładał je do butelek i butelki zakopywał pod swoim domem. Zostały one po wojnie znalezione.
17 listopada 1941 roku. Dowieziono 4 samochody ciężarowe, tylko mężczyzn. Potem zrobiono polowanie. Skazani rozbiegli się po lesie, a na nich polowano. Świadczyły o tym pojedyncze strzały rozlegające się w różnych punktach lasu. Polowanie trwało około 2 godzin. Potem ucichło.
Strzelcy ponarscy. To służby policyjnej formacja. Należałem do nich. Podobnie jak koledzy, co przystali na Führera rację. Niektórzy z nas nienawiścią pałali potężną. Szowinizm zaślepiał. Umysły ciemiężył.
Kiedy Niemcy weszli na tereny Litwy, na tereny Wileńszczyzny, bardzo szybko władze litewskie porozumiały się i były już formacje paramilitarne i militarne stworzone przez Litwinów wcześniej i między innymi bataliony policji litewskiej, też zostały użyte do mordowania Żydów i ludności też polskiej. Były to oddziały tak zwane Ipatingis Buris i jeden właśnie z batalionów policji to byli strzelcy ponarscy. Oni się rekrutowali z różnych osób, ochotników. Było tam dużo osób młodych, co było też taką rzeczą przerażającą, bo były nawet osoby, które miały tylko 18 lat. Potem po wojnie, kiedy byli sądzeni, pytani o to, jaka była właściwie motywacja wstąpienia do tych oddziałów, mówili, że no, początkowo oczywiście nie wiedzieli, co będą robić, tylko było to atrakcyjne dla nich o tyle, że wiedzieli, że dostaną mundury, dostaną większe przydziały jedzenia. Oczywiście inspiracją tych zbrodniczych działań byli Niemcy i zarówno policja, jak i żołnierze z Einsatzgruppen i Gestapo, różne jednostki na początku tam organizowały te zbrodnie. W większości była to ta grupa strzelców ponarskich, zwanych też szaulisami. I było to ponad 100 osób w tym batalionie policyjnym, który tam operował w Ponarach. Oni byli tam praktycznie cały czas podczas rozstrzeliwania, a później pili alkohol po tych zbrodniach, dzielili się różnymi łupami.
O Żydach nam mówiono, że ich śmierć to formalność, że bez tych machloi żyć będziemy normalnie, jako szaulisi mieliśmy czuwać na stanie. Bo oto znów skazańcy ściągają ubranie i 10-osobową grupą do nas przychodzą pokornie, bez szlochania kandydowy schodzą.
Mieszkała moc miejsca zbrodni 6 kilometrów i widziałam, jak kilkakrotnie pędzono właśnie ludzi skazanych na śmierć do Ponar. Byli otoczeni wojskowymi i psami. Ale tłum pochylonych, szarych ludzi idących w stronę kaźni. Poza tym było doskonale słychać wystrzały, które powtarzały się czasem codziennie, a czasem w odstępach czasu, takim dłuższym. No i wszyscy słyszący te strzały mówili jedno słowo, zaczęło się w Ponarach. Ludzie się wszyscy okoliczni, no to się bali po prostu, że każdego dnia mogą zgarnąć każdego i zaprowadzić tutaj.
2 września 1941 roku. Godzina 7 rano, jadę do Pirczupki. W pół godziny później na trasie długi wąż ludzi. 2 kilometry, na pewno. Przez przejazd przechodzili biegiem, 15 minut. Było, jak się okazało, 4000. Strzelali 80 szaulisów, pilnowali dookoła płotu 100 szaulisów. Strzelający pijani. Mężczyzn strzelali osobno. Kobiety rozbierano do bielizny. Dużo rzeczy, futer, kosztowności, bo myśleli, że do getta idą. Plutonowy litewski wyszedł na szosę w futrze kobiecym. Był pijany. Strzelano w ten sposób, że partia stawała na już zabitych. Chodzili i chodzili po trupach. Dużo było rannych. Jedna uciekła do dolnej. Miała postrzeloną rękę. Koło siebie w rowie widziała zabitych dwoje swych dzieci, a w innej jamie zginął jej mąż. Handel 3 i 4 września na damskie ubrania, na całego.
Ponary stały się zapleczem dla tego zorganizowanego mordu nie tylko ludności żydowskiej, ale mieszkańców polskich Wilna, którzy byli aresztowani, najpierw przesłuchiwani i osadzani w więzieniu na Łukiszkach. Później duża część z nich była tam właśnie mordowana, likwidowana. Wśród tej grupy Polaków oczywiście było dużo ludności i cywilnej, która była za czasem nie tak duże przewinienia aresztowana, ale było też dużo osób oczywiście z konspiracji wileńskiej. Wśród nich osób bardzo młodych, takich jak harcerze, ale też księża czy członkowie Związku Wolnych Polaków.
Brat miał 17 lat, jak został aresztowany. W sobotę na niedzielę przyszło 2 cywili i 1 wojskowy i rewizję robili. Po 3 tygodniach został przeniesiony na Łukiszkę. Były urodziny brata. I mama tam coś spiekła i poszła. I potem pod więzieniem patrzy, idzie młody oficer. A mama znała język niemiecki. Zwraca się do niego, mówi, że Gibursak ma mój syn. I zezwolił. Paczka była oddana. I tak mama właśnie widziała się z bratem dość szybko. Chował tylko paznokcie ręce przed matką. No i syn pocieszał matkę, że nas wywiozą na roboty do Niemiec. Nikt nie myślał, że zostanie właśnie zamordowany. 12 maja zostali oni wszyscy zgrupowani w jednym pomieszczeniu i wiedzieli, że już będą rozstrzelani.
Te osoby były aresztowane na skutek donosów. Tajna litewska policja Sauguma miała bardzo dobre kontakty, bardzo dobre rozeznanie. I właśnie wśród takich młodych osób jak harcerze czy członkowie Związku Wolnych Polaków, którzy robili czasem takie brawurowe akcje jak rzucanie ulotek czy wywieszanie flag biało-czerwonych. Byli to ludzie młodzi, pełni ideałów, natomiast no, nie przestrzegali w pełni tych konspiracyjnych zasad i byli aresztowani i przetrzymywani w więzieniu na Łukiszkach, gdzie byli torturowani bardzo mocno. Rodziny przywoziły czasem paczki, czasem mogły się spotkać, stąd wiemy, w jakim stanie były te osoby torturowane. I pewnego dnia, kiedy niesiono paczkę, urzędnik odpowiadał, że takiej osoby nie ma już w więzieniu. Oznaczało to, że ta osoba została odwieziona na Ponary i tam zamordowana.
Listopada 1942 roku, sobota. 2 samochody Polaków z więzienia na Łukiszkach. Uciekali. Litwini gonili i strzelali. Rannych nie dobijano, by nie włóczyć do miejsca zakopywania. Sami czołgali się.
Pierwszego września 1942 roku przywieziono ojca po południu. Zrobiono potężną rewizję w domu. Szukano radiostacji. Podważano deski w podłodze. Trwało to długo. Im przewrócili całą chatę do góry nogami. Zabrali ojca. Mama natychmiast na drugi dzień pobiegła do tego Niemca, który był szefem ojca w tej dyrekcji. I ten pan po 2 czy 3 dniach zawiadomił mamę, że ojciec jest w gestapo i że on nic nie jest w stanie pomóc. A dosłownie wyraził się w ten sposób, pani nie wie, co pani mąż w sercu miał, bo tak mu powiedział. No więc mama z nami poszła do gestapo. Pamiętam, jak drzwi się otwierały, to był taki brzęczyk. Jak mama rozmawiała z jakimś urzędnikiem, to tłumaczem był Litwin. Mama znała język niemiecki i widziała, że ten Litwin nie tłumaczy, tylko mówi zupełnie coś innego. I przeszła na język niemiecki. No i rozmowa szła w tym kierunku, że mama myślała, że ojca wyciągnie z tego gestapo. Gdzieś około 2 miesiące od tego momentu, o którym mówię, wyszedł Polak z gestapo, przyszedł do nas i mówi w ten sposób, że ojciec siedzi w drugim okienku od ulicy Ofiarnej i żebyśmy poszli na Ofiarną i żeby mama nawoływała Zbysiu, Juziu i ojciec się wychyli. Więc myśmy poszli. Mama nawoływała nas i udawała, że zapina pantofelek swój. Widziałem ojca, samą głowę ojca, był siwiutki, płakał. I myśmy tam do niego krzyczeli i przyszła policja litewska. zabrali nas, całą trójkę, znaczy dwoje dzieci z mamą, zabrali nas do gestapo. Długa tu rozmowa była, mama oczywiście tam tłumaczyła po niemiecku, tam nie było żadnego tłumacza. Potem on nas wyprowadził do korytarza, siedzieliśmy w korytarzu jeszcze długo, długo i pod wieczór nas wypuszczono z tego. Myśmy sobie nie zdawali sprawy z tego, co my robimy, bo im mogło chodzić o to, czy my jemu coś nie powiedzieliśmy, prawda? Bo to, że myśmy go zobaczyli, to dla nich była sprawa dwudziestorzędna. Myśleliśmy, że dla nich jest bezwartościowy, że może go gdzieś do jakiegoś obozu wyślą, bo było wiadomo, że tam do robót wywożono różnych, do obozów, to tu, to tu, to tam i tak dalej. No i jeszcze była jedna ciekawa sprawa. Panie chodziły do wróżek. W czasie wojny w Wilnie był strasznie modny zawód wróżka. No i ja pamiętam, byłem z mamą raz u takiej wróżki. Mama często chodziła. Pamiętam tak, rozkłada karty. No i tu brunet z rządowego domu, tu jest wiadomość taka, aha, tutaj będzie to, tu będzie tamto, tu będą pieniądze. W ciągu 2 tygodni będzie radosna wiadomość. To było na porządku dziennym. Ja pamiętam, one się łudziły, że może jakoś to ta sprawa przyschnie. Moim zdaniem to były za poważne sprawy dla Niemców, żeby to przyschło. Zimą, jak ojca przeniesiono na Łukiszki i mogliśmy podawać, bo do gestapo nie wolno było nosić paczek, a na Łukiszki do więzienia można było nosić paczki. I mama nosiła razem z nami, myśmy nie rozstawali się, zawsze wszędzie byliśmy we trójkę. Nosiliśmy te paczki były kontrolowane i potem zwracano nam te naczynia, w których to wszystko było, to tam widocznie wypatraszano to wszystko, a naczynia, w których to było, od razu oddawano, także żadne naczynia tam nie zostawały. I w Wilnie na Kaziuki sprzedawano takie garnuszki. One były tak malowane, że od góry do 3/4 miały emalię, a na dole nie były emaliowane, były takie porowate. I na tych porach tatuś wypisał do nas list i oni tego nie zauważyli. Ja mam ten garnuszek do dnia dzisiejszego z tymi napisami. Ja w tej chwili go przechowuję chwilowo.
Nic mu tam się nie stanie.
Murowane, że tam nic mu się nie stanie. I proszę pana, zaraz. Tata pisze tam, kochani, Józiu, Zbysiu i Ziuteczku, dziękuję wam za produkty, które nie przysłaliście. Zbysiu, ciebie wyznaczam jako swego następcę. Ziutku, słuchaj się starszego brata. Niech was Bóg błogosławi. To jest ostatnie zdanie, ale ja tutaj pewnego nie odczytałem, bo nie dałem rady. Niech was Bóg błogosławi. Był siarczysty mróz. Byliśmy na Łukiszkach. Jak przynosiliśmy paczki, jeżeli dobrze pamiętam, to był smalec z cebulką. I oni to, czy tam czegoś nie ma, kuli. I potem ojciec co tam wypróżniał, bo nie mógł tego zatrzymać. Jak wracaliśmy z Łukiszek, mama przeglądała wszystko, każdy szczególik, mama przeglądała to, co wróciło od ojca. No i jednego razu, bo to jest jedyny gryps, który dostaliśmy do ojca, zobaczyła to. To było bardzo wyraźnie napisane. Co myśmy popłakali nad tym, to codziennie modliliśmy się tak, Boże, wróć nam naszego tatusia. Pewnego razu przychodzimy w lutym do więzienia na Łukiszki i chcemy oddać paczkę, a oni mówią, nie ma człowieka, nie ma paczki, ale nic nie mówią, że tam był rozstrzelany. Ale myśmy wiedzieli, czym to pachnie. No wiadomo, że już stamtąd można tylko do nieba było iść, prawda? No więc wróciliśmy do domu i wiosną 43 roku pani Wielochowa i moja mama zostały wezwane do gestapo. Pani Wielochowa była z córeczką, była w ciąży, była z malutką córeczką, ja nie wiem, 2-3 lata miała ta córeczka. My byliśmy z mamą we dwójkę, znaczy brat, ja i mama. Niemiec pokazał dwie takie teki akt Jedna to jest sprawa pani męża, to jest sprawa pani męża. Mężowie zostali skazani na karę śmierci, wyrok wykonany. Mogą być panie dumne ze swoich mężów. Ja tego nigdy do końca życia nie zapomnę.
Września 1943 roku. Około 8 rano dowiaduje się, że na bazę zajechała ciężarówka, szczelnie zakryta. Idę na przejazd. Koło bramy na bazę stoi gestapowiec. Na bazie cicho. Wkrótce jednak pada salwa. Znów cicho, znów pada salwa. Po pewnym czasie z bazy wracają dwaj szaulisi. Zaczyna się rozmowa. Okazuje się, że strzelali polskich adwokatów i doktorów. Strzelano po dwóch naraz, rozebranych. Trzymali się fajnie, nie płakali i nie prosili. Tylko żegnali się z sobą i przeżegnawszy się, szli.
Rozstrzeliwano od lipca 1941 roku aż do lipca 1944 roku. Natomiast już w 1943 roku, w drugiej połowie, Niemcy zorientowali się, że z jednej strony jest już tych zwłok tak dużo, że nie mieszczą się w dołach, a z drugiej strony była taka akcja już nie tylko na terenie Wilna i Ponar, ale na innych terenach okupowanych, że działały tak zwane Komanda 1005, które były złożone z ofiar, głównie żydowskich, ale też z Polaków, z Rosjan, które to jeździły po tych miejscach, gdzie dokonywano masowych zbrodni i odkopywały doły ze zwłokami i palono te zwłoki. W Ponarach był to proceder tym bardziej przerażający, że zbudowano nawet takie specjalne urządzenia, gdzie palono zwłoki, a potem tłuczono na proszek to, co pozostało z kości i były takie specjalne maszyny, które przesiewały jeszcze ten proszek.
Zwabione tu żerem krążyły kruków stada. Ludzkich ciał przecież mnóstwo. Każde się rozkłada. Smród nie do opisania.
Ходили мы не один раз. Но так мы постали, попадшили через шаки, где можно было. И люди пандали, которые машинами подвозили, то еще воинская трубка была, то ее подвозили. Вот. Сейчас вот травка выкушенная, не знаю, а перш было по этой дороге, там вдоль черная трава росла. Это же было ясно, что это закопаны люди были. Вот. Приходили, выкупывали. А находили o takie rolki w tyłach zasuwali ludzi w siebie. No tam przygniwszy był w okopie. Bo tu nie było żadnej miłości. Вот человек на приезде, не знаю, фамилия его, працовало. Он разумел трошки по-еврейски, по-немецку. Так вот его приглашали, чтобы он тем жидам поведал. А потом его защилили. Не только в ямах, потом трамплин зробивши были в тамтой яме, где там испалено, заливано чем-то. Бо як от копували, была канава викопана отак глибоко, так? То такі біле костечки, як пшапальона бивши, от, як дососна канава, і то були людські кощі.
Jeśli chodzi o ilość ofiar, to są podawane różne szacunki. Mówi się, że na pewno zamordowano tam około 70 tysięcy Żydów wileńskich i z rejonu wileńskiego. Reszta to Polacy w większości. Podaje się, że jest to prawdopodobnie około 20 tysięcy. Nie są znane nazwiska tak jak i Żydów, tak samo Polaków, dlatego że bardzo dużo osób, które były ofiarami polskimi, rekrutowała się właśnie z więzienia w Łukiszkach i nie zawsze, a właściwie prawie nigdy nie pisano, że idzie ktoś na rozstrzelanie, tylko że jest to więzień specjalnego traktowania. Jeżeli był to więzień określony jako specjalnego traktowania, to znaczyło, że został on powieziony na rozstrzelanie do Ponar. Profesor Stanisław Mauberg, to był lekarz wileński, który prowadził z ramienia komisji takiej sowieckiej, która wtedy pracowała w Wilnie w Ponarach, stwierdził w swojej publikacji, która była drukowana w Przeglądzie Lekarskim w 1965 roku, że jego zdaniem na podstawie tych przesiewowych badań kostnych około 100 tysięcy zostało zamordowanych ludzi w dołach ponarskich. Teraz niedawno dr Zingeris z Muzeum imienia Gaona przekazał taką informację, że coraz to nowe doły są odkrywane już poza tym właściwym terenem zbrodni ponarskiej, który dotąd był znany i wygląda na to, że są nowe doły jeszcze nieodkryte i wygląda na to, że właśnie mogą być tam jeszcze ofiary, które nie były ekshumowane po wojnie.
Ja na Ponarach spędziłem nie godzin, wiele dni. Po raz pierwszy Ponary zobaczyłem w 1974 roku, jak tam przyjechałem. Ale tam też nic nie było, cichutko było. Tam chodziłem, stawiłem sobie lampki, rozmyślałem. No. Tam nie było żadnego wianuszka od naszych władz. Czy to, nawet jak wybudowano ten cmentarzyk w 2000 roku, to tam też nikogo nie było. Nawet były takie momenty, że nieraz człowieka strach obleciał, czy tam ktoś gdzieś za węgła się nie wychyli. Pierwszy raz w życiu widziałem uroczystość na Ponarach, to w tym roku. Mnie to wystarcza, że ja mogłem jeździć i stawić tam lampki. Ja tam nic nie chciałem, tylko chodziło mi o to, że nikt o tym nie pamięta. Ja brałem do plecaka lampki. Aha, tam jeszcze kiedyś na początku te doły nie były tak zrobione, bo teraz to jest tak wyeksponowane, aż ciarki chodzą po skórze.
Jeżeli chodzi o badania, które są tam prowadzone, to prowadzi je międzynarodowa komisja, ale też drugim takim aspektem tych badań jest oczywiście upamiętnienie. Na Wileńszczyźnie pamięć o Ponarach oczywiście była, tak jak pamięć o Łukiszkach i pamięć o podziemiu niepodległościowym. Natomiast w Polsce ta sprawa w 1980 roku, kiedy Solidarność wybuchła, to dzięki temu pamięć społeczna o zbrodniach stalinowskich, o Katyniu powróciła na te półtora roku. Później to się wszystko znowu w stanie wojennym zapadło, uwstyczniło. No i dopiero po roku 1990, kiedy te organizacje społeczne zaczęły powstawać, tak jak Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna, tak jak później Rodzina Ponarska, to dzięki właśnie tym osobom zaczęły one poszukiwać swoich bliskich, wspominać te przeżycia, które były ich udziałem, no i wtedy dopiero ta pamięć się pojawiła, bo były wprawdzie na przykład procesy tych strzelców ponarskich w latach 70. w Olsztynie, jeden z nich był z Warszawy, nawet był, co jest też horrorem, muzykiem w Filharmonii Warszawskiej, został skazany na dożywocie, zamieniono mu na 25 lat więzienia, Jan Borkowski. Ten temat Ponar też nie był na Wileńszczyźnie, na Litwie poruszany, bo był to i pozostał do dzisiaj temat wstydliwy. Trochę jest to polityczna poprawność, takie mam wrażenie. Czasami chyba się poświęca te sprawy indywidualnych ofiar, czy pamięci o tych ofiarach na rzecz stosunków międzypaństwowych, chociaż takim momentem, który przełamuje to wszystko, jest właśnie książka Oni, wydana przez Rutę Vanagaitę, która miała zresztą po ukazaniu się tej książki ogromne kłopoty. Część osób odwróciło się od niej, ale to jest taki milowy krok w tym postępie przywracania tej świadomości, że były takie bolesne sprawy, nie zawsze pozytywnie mówiące o narodzie też litewskim, no ale wszystko trzeba wyjaśnić, tak żeby prawda o tej zbrodni była przekazana kolejnym pokoleniom. Żałując za grzechy, żałując za grzechy, żałując za
Gromadzimy się tutaj, aby się modlić za tych, którzy zostali zamordowani. Ale też gromadzimy się tutaj, aby zanosić nasze modlitwy do Boga, aby ta tragedia, podobna co się wydarzyło tu, nigdy się nie powtórzyła na świecie.
Stajemy dziś do apelu pamięci, by oddać cześć i uczcić pamięć ofiar jednej z najokrutniejszych zbrodni w dziejach ludzkości, dokonanej na ziemi wileńskiej. Wzywam was wszystkich, zamordowanych w dołach śmierci, których ciała zwyrodniali mordercy zhańbili i zamienili w proch, by zataić przed światem miejsca tych okrutnych zbrodni. Przybywacie do lasu w Ponarach. Stańcie z nami do apelu. Do was wołam, żołnierzy wachlarza i dalekiego wywiadu Armii Krajowej. Przywołuję ciebie, Stanisławie Wielochu Ryszardzie, Jerzy Kurzelo, Władysławie Matukański, Władysławie Sienkiewiczu. Stańcie do apelu. Wzywam was, zamordowanych w masowych egzekucjach. Do ciebie wołam, Leonie Parczewski i druhów twoich.
Ojca tu wyczytali. Ojciec był dalekosiężny w wywiadzie Armii Krajowej. Tu jak go czytali, płakałem. Z imienia i nazwiska go czytali. Ja wiedziałem, mam dokumenty, ale sobie tutaj odczytają, wie pan. Czy raz w życiu zobaczyłem, że mój wnuk ten wieniec składał, najważniejszy. Nie wiem, jakiego słowa użyć.
Do was wołam, założycieli i członków Patriotycznego Związku Wolnych Polaków, Janie Kazimierzu Mackiewiczu Konradzie, potomku piewcy tej ziemi Ludwika Kondratowicza, Stanisławie Rymiński, Tadeuszu Chudybo, Józefie Jaroszewiczu, Ryszardzie Jabłoński, Jerzy Wójciku, Zdzisławie Narodzie.
Była to audycja dokumentalna Adama Klimiuka, Zapiski z miejsca zbrodni. O dramatycznych wydarzeniach w Ponarach opowiadali członkowie rodzin pomordowanych. Maria Wieloch, Zbigniew Sienkiewicz i Jan Pilść. Świadkowie Wanda Wódkiewicz i Antoni Hołodowski oraz historyk z białostockiego oddziału IPN dr Ewa Rogalewska. W audycji wykorzystano fragmenty oratorium ponarskiego, skomponowanego przez Maksyma Fedorowa do słów Edwarda Trusewicza w wykonaniu Kowieńskiej Orkiestry Symfonicznej i Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod batutą Martynasa Staszkusa. Partię solową wykonał Maciej Nerkowski. Gryps Stanisława Wielocha do rodziny czytał Andrzej Bajgus. Fragmenty dziennika 1941-43 Kazimierza Sakowicza czytał Adam Klimiuk.